Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 20 rozdział. Skończyliśmy czytać na wersecie 28, tak? Rozmawialiśmy o przywództwie, o służeniu jako sposobie na to, żeby być przywódcą. O trosce jako tym, co charakteryzuje każdego, kto chce być właśnie kimś w Bożym Królestwie. I czytamy dalej od 29 wersetu. Dzisiaj będziemy czytać właśnie od 29 wersetu aż do 17 wersetu 21 rozdziału. Gdy wychodzili z Jerycha, wielu ludzi szło za nim. A oto dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, usłyszeli, że Jezus przechodzi i krzyczeli: zlituj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Ludzie jednak nakazywali im milczeć. Lecz oni tym głośniej krzyczeli: zlituj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Wtedy Jezus zatrzymał się, zawołał ich i zapytał: co chcecie, abym zrobił dla was? Odpowiedzieli: Panie, spraw, aby się otworzyły nasze oczy. Wtedy Jezus zlitował się, dotknął ich oczu i natychmiast odzyskali wzrok i poszli za Nim. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i polecił im: idźcie do wsi, która jest przed wami. Tam od razu znajdziecie uwiązaną oślicę, a przy niej źrebie. Odwiążcie ją i przyprowadźcie do mnie. A gdyby ktoś zwrócił wam uwagę, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz je puści. Stało się tak, aby się wypełniło, co zostało zapowiedziane przez proroka: powiedzcie córce Syjonu, oto twój król przychodzi do ciebie, łagodny, siedzący na oślicy i na źrebięciu niosącej jarzmo. Uczniowie poszli i uczynili, jak im polecił Jezus. Przyprowadzili oślicę i źrebie, położyli na nie swoje płaszcze i Jezus usiadł na nich. Wielki tłum kładł też swoje płaszcze na drodze, inni ścinali gałązki z drzew i rzucali na drogę. A tłumy, które szły przed nim i podążały za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Hosanna na wysokościach. Gdy Jezus wjechał do Jerozolimy, zostało poruszone całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. Potem Jezus wszedł do świątyni i wypędził wszystkich sprzedawców i kupujących w świątyni. Powywracał stoły tych, którzy wymieniali pieniądze, oraz ławy sprzedawców gołębi. I powiedział im: jest napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy. Wy natomiast czynicie go jaskinią zbójców. Następnie podeszli do niego niewidomi i kulawi przebywający w świątyni, a on ich uzdrowił. Gdy zaś arcykapłan i nauczyciele prawa zobaczyli zdumiewające czyny, których dokonał, oraz dzieci wołające w świątyni: Hosanna synowi Dawida, oburzyli się i powiedzieli do niego: słyszysz, co one wołają? A Jezus odpowiedział: tak, czy nigdy nie czytaliście: z ust dzieci i niemowląt przygotowałeś sobie chwałę? Potem opuścił ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam przenocował. Także mamy takie jakby trzy historie, które jednak składają się w jedną całość. Wiecie, kiedyś jeden taki właśnie teolog, wykładowca Biblii powiedział, że gdyby zapytać ludzi, większość chrześcijan, po co Jezus umarł, to większość chrześcijan generalnie miałaby odpowiedź, znałaby, wiedzieliby, co powiedzieć. Tak? Większość z nas by powiedziała: Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu. Po co umarł? Po to, żeby zbawić mnie. Nie tylko mnie, ale żeby zbawić ludzi. Natomiast gdybyśmy zapytali chrześcijan, po co Jezus żył, to większość miałaby poważny problem z tym, żeby odpowiedzieć na takie pytanie. Wiemy, po co Jezus umarł, ale czy umielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, po co Jezus żył? Oprócz tego, że być może myślimy, że żył właśnie po to, żeby umrzeć, tak? I rzeczywiście w pewnym sensie jest to odpowiedź na to pytanie, ale szczerze mówiąc, gdyby miał tylko umrzeć na krzyżu, to nie musiałby żyć aż tak długo, jak żył. Nie musiałby służyć 3,5 roku. Nie musiałby robić tych wszystkich rzeczy, o których teraz czytamy. Mógłby w zasadzie umrzeć już wtedy, kiedy czytaliśmy w Mateuszu, kiedy przeczytał proroka Izajasza, powiedział: to się wypełnia na naszych oczach, i w zasadzie mogli go już wtedy zabić. efekt byłby ten sam. Umarłby za nasze grzechy, tak? Moglibyśmy dalej tak mówić. Umarł za nasze grzechy i dzięki temu zostaliśmy zbawieni. Ale po co żył? Po co Jezus żył przez te lata? Po co robił to, co robił? Żeby pokazać chwałę Ojca, żeby być dla nas świadectwem. Mhm. To są części dobrej odpowiedzi, to prawda. On w takim sensie teraz nas czyni uczniami. Wtedy jakby był przykładem, tak jak była mowa. Żeby wypełniły się proroctwa. Zgadza się, wszystkie te rzeczy są słuszne, ale taki ogólny cel, może nie będę was męczył, bo to jest zawsze takie, wiecie, zgadnijcie, co ja mam na myśli, tak? Ogólny cel był taki, żeby wypełnić mesjańskie nadzieje Izraela i odnowić Boży lud, stworzyć na nowo Boży lud. Kiedy patrzymy tylko na to, że Jezus umarł za nasze grzechy, to wpadamy w taki sposób myślenia, no Jezus umarł za moje grzechy, odkupił, teraz już nie jestem winny przed Bogiem, mogę sobie umrzeć i pójdę do nieba. Tak? Ale jest to bardzo, jak już mam nadzieję, że wielokrotnie słyszeliście ode mnie, to nie jest słuszne myślenie. Jezus żył, odnowił Boży naród i umarł za jego grzechy po to, żebyśmy my byli dzisiaj, tu i teraz Bożym ludem. Nie tylko po to, żebyśmy mogli dotrwać do dnia naszej śmierci i po śmierci odetchnąć z ulgą, powiedzieć, no to jestem w niebie teraz. I w zasadzie dotrwałem, tak? Wiary dochowałem, do kościoła dochodziłem, ile trzeba. Jezus zrobił to wszystko, żeby odnowić Boży lud, żeby wypełnić nadzieję Izraela. Mówiliśmy o tym trochę w zeszłym tygodniu też, że grzechy sprawiają to, że ludzie są oddzielani od Boga, tak? Izrael, i obrazem tego oddzielenia jest wygnanie. Adam, Ewa zostali wygnani z raju, Izrael został wygnany ze swojej ziemi z powodu swoich grzechów. Każdy z nas, można powiedzieć indywidualnie, tak współcześnie mówiąc, został oddzielony od Boga przez nasze grzechy. Żeby przyprowadzić z wygnania, potrzebny był Jezus. I Bóg dawno obiecał, że dokona tego przez mesjańskiego króla. Także dokona tego przez króla. I Jezus stał się takim królem. Gdyby Jezus musiał tylko umrzeć za nasze grzechy, nie potrzebowałby tego wjazdu do Jerozolimy, nie potrzebowałby tego wypędzenia handlarzy ze świątyni, nie potrzebowałby tych wszelkich rzeczy. On zrobił to, czy tak jak przedstawia to nam Ewangelista, po to, żeby pokazać to, że jest mesjańskim królem, który wypełnia nadzieję tej całej grubej księgi, którą nazywamy Biblią. W zasadzie po co mielibyśmy czytać cały ten Stary Testament i dalej? On byłby niepotrzebny, gdybyśmy mieli tylko sprowadzić wszystko do tego, że Jezus umarł za moje grzechy, żebym poszedł do nieba. Cały Stary Testament mówi o nadziei, którą, o planie, który Bóg ma i który ma wypełnić. I nie jest to plan, żeby gdzieś nas zabrać do jakiegoś nieba. To jest plan odnowienia całego stworzenia. To jest plan odnowienia całego stworzenia. Bóg na początku stworzył niebo i ziemię. Bóg nie ma planu, żeby zniszczyć ziemię, zostawić niebo. Bóg ma plan odnowić całe stworzenie, odnowić niebo i ziemię. Jakkolwiek blisko tego, co Świadkowie Jehowi mówią, by to nie brzmiało dla was, a przez to wydawało się podejrzane. Ale tu akurat są dosyć blisko, nie mówię, że we wszystkim, ale w ogólnej idei tego, o czym mówi Biblia. Więc kiedy patrzymy na to, na te fragmenty, one mówią o właśnie wypełnieniu się tej mesjańskiej nadziei. Jezus przyszedł, żeby stworzyć Boży naród. I nie po prostu Boży naród, ale Boży naród. Cała Ewangelia, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza od początku, mam nadzieję, że to podkreślałem. Jeżeli nie, to trzeba to podkreślać więcej. Boży naród, który żyje w taki sposób, jak Jezus mówił w kazaniu na górze. Który stara się żyć, może tak to powiedzmy. Kazanie na górze nie miałoby sensu, gdyby to nie był właśnie taki kodeks tego, jak ma funkcjonować Boży naród. Jezus nie pokazywał nam jakiegoś ideału, który w zasadzie nie ma możliwości w pewnym sensie spełnienia się. To jest kodeks, którym mamy starać się żyć. Nie mówię, że damy radę tu i teraz, w tym już momencie, ale Boży naród, który żyje kazaniem na górze. Boży naród, w który jest siane słowo i wydaje stukrotny plon. Boży naród ma przyjmować to ziarno, którym jest Boże Słowo, i wydać plon stukrotny tu i teraz. Boży naród, który ma być wypełnieniem Bożej woli, gdzie w tym narodzie wypełnianie Bożej woli jest tym, co go wiąże, a nie te więzi rodzinne, tak? Kiedy Jezus mówił, kto jest moją matką i moimi braćmi, ci, którzy wypełniają Bożą wolę, mówił o tym, co wiąże Boży naród. To nie są jakieś więzi krwi, to nie są jakieś więzi etniczne, ale to jest to, co Boży naród wiąże, to jest wypełnianie, chęć wypełniania Bożej woli. To jest naród, którego królem jest Jezus, a zaproszeni do tego narodu są ci, którzy według pobożnych, w taki ludzki sposób, ludzi tam nie pasują. Czyli Jezus do Bożego narodu zapraszał celników, prostytutki i grzeszników. Zapraszał ich i przebywając z nimi mówił, że Boże Królestwo jest dla was. Nie tylko dla tych, którzy uważają się za sprawiedliwych, ale jest dla was. Dla was, którzy jesteście jakby po ludzku daleko od przymierza. Czyli według żyjącego, przeciętnego faryzeusza, jeżeli ktoś był daleko od przymierza, to byli to poganie, prostytutki, celnicy i grzesznicy. Tak? Ci, którzy nie byli Bożym narodem. Więc Jezus zaprasza ich do tego, żeby stali się tym Bożym narodem. I to zmienianie takich, to przewartościowywanie tego, co uważał przeciętny, bardzo religijny Żyd, doprowadziło Chrystusa do ukrzyżowania. Kiedy patrzymy na nasz fragment, ten fragment, który teraz czytaliśmy, to jest taki szczytowy moment właśnie tego wypełnienia się tych proroctw. Moment, w którym Jezus prawdziwie staje się królem, prawdziwie staje się tym, który jest nadzieją Izraela. Po pierwsze, właśnie widzimy w tym fragmencie kilka rzeczy. Jeszcze wracając do tej myśli, której Jezus tworzy ten Boży naród. Kiedy czytamy o uzdrowieniach Jezusa, kiedy czytamy tutaj o tych ślepych, którzy byli w Jerychu. Co ciekawe, nawet tak drobne szczegóły, które są zapisane tutaj, są ważne. Jezus wychodzi z Jerycha i udaje się do Jerozolimy. Jeżeli patrzymy na Stary Testament, to podbój obiecanej ziemi zaczął się w Jerychu, skończył się w Jerozolimie, tak? To cała historia tego podboju zaczęła się od tego, że Bóg przyprowadził ich do Jerycha, a zakończyła się, kiedy Dawid zdobył Jerozolimę, tak? I zakończył w pewien sposób cały ten proces otrzymywania od Boga Bożej obiecanej ziemi. Trwało to wiele lat. I tak samo nawet w tym krótkim fragmencie. Jezus wychodzi z Jerycha, zaczyna od Jerycha i przychodzi do Jerozolimy. Nawet w tym widać, że On jest tym, który rzeczywiście bierze w posiadanie Bożą, tą obiecaną ziemię. Ci ślepi krzyczą do Niego: Synu Dawida. Używają tytułu mesjańskiego króla, tytułu, którym miał być nazwany właśnie mesjański król. Co więcej, kiedy Jezus dotyka ich i uzdrawia, robi coś dużo więcej niż po prostu uzdrowienie. W ogóle kiedy czytamy o uzdrowieniach Jezusa w Biblii, może nam się wydawać, że chodziło o to, że no Jezus był takim dobrym człowiekiem też, który po prostu no, pomógł cierpiącym, tak? Jakąś ulgę dawał tym, którzy cierpieli. I na pewno też. Ale dzisiaj z naszej perspektywy my nie dostrzegamy takiego głębokiego teologicznego znaczenia tego, co robił Jezus w odnawianiu Bożego narodu. Jeżeli zajrzelibyśmy do Księgi Kapłańskiej, i tak szybciutko może przeczytam te wersety. W Księdze Kapłańskiej, w 21 rozdziale, jest mowa o tym, jakiego rodzaju ludziom nie wolno zbliżać się do Boga, nie wolno służyć Bogu. Wersety 18 do 21. kiedy jest mowa o lewitach, tych, którzy służyli przed Bogiem, jest mowa taka. Żaden bowiem człowiek, który ma jakąś wadę, nie może się zbliżać do Boga. Ani niewidomy, ani chromy, ani ten, który ma zniekształcony nos albo wydłużone kończyny, ani ten, który ma złamaną nogę albo rękę, ani garbaty, ani karłowaty, ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty wrzodami, ani też eunuch. Żaden z potomków kapłana Arona, który ma jakąś wadę, nie będzie się zbliżał, aby złożyć ofiarę spalaną Panu. Ma on wadę, nie będzie się więc zbliżał, aby ofiarować pokarm swojego Boga. Ludzie chorzy, ludzie z wadami byli wykluczeni z tego, żeby służyć Bogu. To, co przychodzi Jezus i robi w Ewangeliach, to tych właśnie ludzi, chorych, zniekształconych, nieczystych, opętanych przez nieczyste duchy, przywraca do doskonałości, daje im możliwość być częścią Bożego ludu, być tymi, którzy mogą stanąć przed Bogiem i Mu usługiwać. Więc Jezus niekoniecznie tylko pomaga komuś w cierpieniu, ale w tym był bardzo głęboki teologiczny sens tego, co Jezus robił, kiedy dotykał sparaliżowanych, kiedy oczyszczał kobiety, które miały, na przykład przez to, że miały krwawienie, stawały się nieczyste, kiedy uwalniał od nieczystych duchów. On doprowadzał ludzi w taki fizyczny sposób do momentu, gdzie byli gotowi, żeby stanąć przed Bogiem. Mogli wejść do świątyni, mogli znowu być częścią społeczności Izraela. Dla nas to jest niezrozumiałe, bo żyjemy w innej mentalności, w innym trochę czasach. Ale to, co robił Jezus, miało głębokie podłoże teologiczne. Wiecie, to, co my robimy dzisiaj z uzdrowieniami, czasami jest dziwne. Ja pamiętam, kiedyś oglądałem telewizję chrześcijańską i oglądałem program, gdzie mówiono świadectwa i główne świadectwa uzdrowienia polegały na tym, że otyli tracili wagę, łysym wyrastały włosy i zębów, jak ktoś nie miał, to mu odrastały zęby. I tak oglądałem, myślałem sobie, że ja bym wszystkie trzy mógł przyjąć z tych rzeczy w zasadzie. Ale tak naprawdę, kochani, to nie było... To był chrześcijański salon piękności. Generalnie, jak się tak człowiek zastanowił nad tym, o co chodziło w tym wszystkim. I znowu, ja nie mówię, że nie mamy się modlić o uzdrowienia, powinniśmy się o nie modlić, ale musimy mieć świadomość, że w tym wszystkim chodzi i chodziło, też Jezusowi chodziło o coś dużo więcej niż tylko okazanie swojej mocy. To by było zbyt pogańskie, gdyby chodziło tylko o to. Poganie szukają mocy. Poganie idą w to miejsce, gdzie jest moc. Jezusowi chodziło nie tylko o to, żeby okazać swoją moc, którą okazywał w oczywisty sposób też, ale on przywracał Izraela Bogu. On przywracał naród do tego stanu, w którym ten naród miał być. Więc tak samo, kiedy czytamy w naszym fragmencie, Jezus dotyka ślepych. Później, kiedy jest w świątyni, w wersecie 13 czy 14, podeszli do Niego niewidomi i kulawi przybywający w świątyni, a On ich uzdrowił. Oni tam przebywali gdzieś na obrzeżach jako żebracy, którym bogobojni ludzie, którzy przychodzili do świątyni, dawali jakąś tam, wyrażali swoją pobożność w tym, że dawali im datki na to, żeby ci mogli funkcjonować. To, co zrobił Jezus, przywrócił ich do społeczności, sprawił, że mogli wejść do świątyni, stanąć przed Bogiem. I tak jak mówię, być może nie do końca to rozumiemy, bo pochodzimy z zupełnie innego sposobu myślenia, ale jest to coś, co jest głęboko zakorzenione było w myśleniu tamtych ludzi wtedy. Jezus wjeżdża do Jerozolimy, i witany jest jak król. I to jest znowu paralelą tej historii, jest historia, kiedy Dawid wprowadza do Jerozolimy Arkę Przymierza, tak? Pamiętacie, w Starym Testamencie były dwie próby, jedna nieudana, dlatego że nie wiedzieli, jak to zrobić. Zamiast nieść Arkę, wsadzili ją na wóz i jeden z ludzi zginął przez to, że było to niewłaściwie zrobione. Później już wprowadzono tą Arkę w właściwy sposób. Dawid tańczył, tak? I tam przed tą Arką. I to, jak Jezus wjeżdża tutaj do Jerozolimy, jest taką, jest echem tej historii, albo tamta historia była zapowiedzią tego, co się dzieje tutaj. Tylko że w tym momencie wjeżdżają dwie, jakby dzieją się dwie rzeczy naraz w tej historii. W tamtej był Dawid jako król Izraela i za nim, za jego plecami, bo on tańczył przed Arką, szła Boża obecność, która była symbolizowana przez Arkę Przymierza. Tutaj król, syn Dawida, wjeżdża do Jerozolimy jako syn Dawida i jako Boża obecność. Sam Jezus jako ta nowa Arka Przymierza, jako nowy sposób, trudno powiedzieć symbol, bo on nie był symbolem, on był ucieleśnieniem tego, czego Arka była symbolem, tak? Czyli był wcielonym Bogiem, który wjeżdżał do Jerozolimy jako król, mesjański król i Boża obecność pośród ludzi. Więc wjeżdża do tej Jerozolimy jako wypełnienie się proroctw, które Bóg zapowiadał i w Księdze Izajasza, i w wielu miejscach Starego Testamentu. Głównie w Księdze też, czy cytowana tu jest Księga Zachariasza, 9 rozdział, 9 werset, o tym, że król przychodzi w pokoju siedząc na oślicy. I ten cytat Mateusz używa, kiedy o tym wszystkim mówi. Więc oto przychodzi ten mesjański król, który wypełnia starożytne proroctwo. W końcu dalej, kiedy czytamy o wypędzeniu handlarzy ze świątyni, znowu Jezus czyni coś, co było głęboko zakorzenione w tradycji i też w Starym Testamencie. Wiecie, można tego fragmentu użyć tak, kiedyś słyszałem, że w kościele był użyty w jednym ze zborów tak, że wygoniono kawiarenkę z głównej sali zboru, bo w kawiarence młodzież sprzedawała ciastko po złotówce, zbierając na jakiś tam obóz i niektórzy powiedzieli, trzeba handlarzy ze świątyni usunąć i zabroniono robienia kawiarenki w głównej sali zboru. Także można zastosować w taki sposób. Nie wiem, czy to był najlepszy sposób, czy o to Panu Bogu chodziło. Natomiast to tak żartem i na marginesie oczywiście, mam nadzieję, że to rozumiecie. Natomiast to, co czyni Jezus, czyni coś znowu, pewien bardzo szczególny mesjański znak, który był zrozumiały dla ludzi z tej kultury, znających dobrze Stary Testament i nie tylko. Po pierwsze, plus też jest świadectwem czegoś ważnego. Żeby dać trochę takiego kontekstu, wiemy, że co się działo w świątyni, tak? W świątyni trzeba było składać ofiary. Ale w pewnym momencie, ponieważ Stary Testament mówi, że trzeba przynieść swoje pierwsze plony do Jerozolimy, do świątyni, tak? Jak ktoś mieszkał daleko, no to musiał zabrać wszystkie swoje pierworodne owce, swoje wszystkie tam kosze z pierwszymi owocami na plecy i musiałby z tym iść do świątyni. Więc Stary Testament mówi, że można było zrobić tak, że można to było sprzedać, wziąć pieniądze ze sprzedaży tych rzeczy, przyjść do świątyni i wtedy jakby kupić na nowo pewne rzeczy i zrobić to, co Stary Testament mówił, czyli świętować przed Panem w podzięce za te plony, które Bóg miał. I z tego wymyślono to, że w świątyni zagnieździli się handlarze, tak, którzy stwierdzili, że no, można teraz sprzedawać pewne rzeczy tym, którzy przyjdą z pieniędzmi. Ale że interes zawsze, pomysły się napędzają i w tamtym czasie też, ponieważ Izrael był pod władzą Rzymu i w obiegu były rzymskie monety, a na rzymskich monetach był, tak jak wiemy z innej historii biblijnej, był przedstawiony cesarz, to Żydzi stwierdzili, że no nie może pogański cesarz, to jest bałwochwalstwo, nie mogą te monety wejść do świątyni. Tak? Bo przynoszenie tych monet z pogańskimi znakami, z postacią Cezara byłoby świętokradztwem, nie powinno być. Więc wymyślono, że w świątyni będą oddzielne pieniądze, i ludzie będą musieli je wymienić. Czyli wchodząc do świątyni, trzeba było przynieść gotówkę i wymienić na świątynną gotówkę, która była koszerna i można było nią obracać w środku. No i oczywiście szybko znaleźli się tacy spryciarze, którzy stwierdzili, że na tym kursie wymiany można dobrze zarobić, tak? Więc jak coś gdzieś wymieniać, to zawsze można trochę pomanipulować przy kursach i z tego coś będzie. I pojawili się tam właśnie ci wymieniacze, którzy ustalali kursy i oczywiście wszystko to funkcjonowało na zasadzie, żeby tego, który przychodził do świątyni z pieniędzmi, żeby zedrzeć z niego, tak jak u nas na miejskiej plaży, jak się idzie na lody czy na jakieś inne tam rzeczy. Tam też ceny odpowiednio rosną, więc to samo było tam. Więc to była jedna rzecz. To było to takie miejsce, które też symbolizowało pewien ekonomiczny ucisk, pewne przekręty, które działy się wtedy. I działy się w imię religii, w imię Boga, w imię tego, żeby wszystko było czyste i słuszne. Do tego jeszcze być może jest taki element, kiedy Jezus mówi o jaskini zbójców, używa takiego słowa, mówi, że wy czynicie ze świątyni jaskinię zbójców. Używa też takiego słowa, które oznaczało nie po prostu takich ludzi, którzy robią machlojki, ale bandytów, którzy też byli swego rodzaju partyzantami. To samo słowo oznaczało takich partyzantów, którzy za główny cel mieli zniszczyć to rzymskie władanie nad Izraelem. Być może, kiedy Jezus o tym mówi, mówi też o tym, że świątynia stała się jakimś takim centrum aspiracji tego, żeby zniszczyć władzę Rzymu, dokonać przewrotu i tak dalej. Więc kiedy Jezus oczyszcza świątynię, On nie tylko ją po prostu oczyszcza, ale w pewnym sensie osądza ten religijno-polityczny system, który w tym czasie w Izraelu funkcjonował. Oczyszcza go, czy pokazuje, jak niewłaściwe jest takie podejście, tak? Zarabianie na pobożności, jakieś tendencje takie właśnie rewolucyjne i tego typu rzeczy. Po drugie, to, co czyni Jezus, czyni to, co robił każdy prawdziwy król Izraela. Po pierwsze, Salomon wybudował w ogóle świątynię, tak? Pamiętacie, ze Starego Testamentu Bóg nie pozwolił Dawidowi jej wybudować. Powiedział, masz za dużo krwi na rękach, twój syn wybuduje tą świątynię. Więc Salomon był prawdziwym królem, który objął władzę w Izraelu. To były te złote czasy Izraela, dopóki Salomonowi się w głowie nie poprzewracało, tak? I nie odszedł od Boga. On zbudował świątynię. I później kolejnym takim krokiem, który tradycją, która była żywa w Izraelu w tamtym czasie, była tradycja Machabeuszy. My nie czytamy tego, bo to są, nazywamy to niekanonicznymi księgami. Są takie księgi w katolickim Starym Testamencie, w tysiąclecia, które się nazywają księgi machabejskie. Tak? One zostały napisane tuż przed Chrystusem i wcześniej. I znaczy Kościół protestancki przyjął za kanon Starego Testamentu tylko te księgi, które Żydzi uznali za kanon, więc nie weszły tam księgi machabejskie. Ale księgi machabejskie mówią właśnie o Machabeuszach. Kim byli Machabeusze? W czasach po Aleksandrze Macedońskim, znowu trochę historii, jak wiecie, to Imperium Aleksandra się rozpadło i Palestyna, ta część Izraela, dostała się pod władanie Antiocha, tak? Jednego z generałów Aleksandra. I żeby krótko mówić, ponieważ Aleksander był tym, który propagował helenizm, tę grecką kulturę, grecki język i tak dalej, również ci generałowie stwierdzili, że oni muszą Żydów nauczyć cywilizacji. I po prostu zaczęli helenizować. Jedną z rzeczy, którą zrobili, postawili posąg Zeusa w świątyni, zaczęli składać nieczyste zwierzęta w ofierze po to, żeby tych właśnie Żydów nauczyć, jak żyć w cywilizowany sposób. Przeciwko temu zbuntowali się właśnie Żydzi pod wodzą Machabeuszy. To była rodzina, taka właśnie kapłańska rodzina, która rozpoczęła powstanie przeciwko Rzymowi, to przeciwko temu Antiochowi syryjskiemu i zwyciężyła, tak? Dawid pokonał Goliata, powstanie żydowskie zwyciężyło, odbili Jerozolimę, oczyścili świątynię i całe święto, jeżeli się nie mylę, Chanuki, to jest w ogóle na pamięć tego wydarzenia. które jest opisane w księgach machabejskich. Więc była znowu żywa tradycja w tym czasie wśród Żydów, że ponieważ machabeusze jednak nie okazali się tymi mesjańskimi królami i nie było po nich, nie nastał czas wiecznej szczęśliwości, Bożej obecności i tak dalej, ale była tradycja, że coś takiego właśnie robią prawdziwi, i to jest prawdziwe Boże działanie. Kiedy pokona się pogan, odnowi się świątynię, ten mesjański król powinien zrobić coś takiego. Powinien wejść do Jerozolimy, pokonać pogan, oczyścić świątynię, odnowić Izraela i rozpocznie się ten czas Bożej obecności i koniec wygnania. Tak? I Jezus robi to właśnie w ten sposób. Wiecie, ciekawe jest to, że Herod próbował zrobić coś podobnego. Wiecie, że Herod przebudował świątynię, tak? Ponieważ próbował być królem. Sam nie był nawet Izraelitą do końca, ale jednym z jego sposobów na to, żeby być uznanym przez Izraelitów, było to, że wziął się za przebudowę, wielkie, potężne upiększenie świątyni. Nie dlatego, że nie miał co z pieniędzmi robić, nie dlatego, że miał ochotę tą świątynię jakoś tam upiększyć, ale właśnie dlatego, że chciał się wpisać w tą tradycję mesjańskich królów. Wziął się, czy prawdziwy król powinien był odnowić świątynię. I Herod, to była jego próba, przebudowa świątyni była jego próbą zrobienia tego. I oczywiście znowu, ta historia mówi nam o tym, że tak naprawdę uczynił to Jezus, osądzając i polityczno-społeczny system, który funkcjonował. Wszedł do Jerozolimy, został przywitany jak król, został właśnie, oczyścił tą świątynię, wprowadził Bożą obecność z powrotem i na koniec czytamy, że został odrzucony przez tych, którzy byli przywódcami narodu. Tak? W 16 wersecie, czy od 15 wersetu czytamy, że gdy arcykapłani i nauczyciele prawa zobaczyli zdumiewające czyny, których dokonał, oraz dzieci wołające w świątyni Hosanna synowi Dawida, czyli właśnie wyznające, że oto przyszedł król, potomek Dawida, oburzyli się. Oburzyli się i powiedzieli do niego: słyszysz, co wołają? I czytamy dalej. W każdym razie reakcją przywódców narodu, przywódców Izraela było oburzenie, było odrzucenie tego króla, który przyszedł. I to jest intencja Mateusza, kiedy pisze tę historię, tak? Że Jezus przyszedł jak prawdziwy król. Nie do końca tak, jak oni oczekiwali. Tak? Nie do końca nie przyszedł jako zwycięzca, który pobił Rzymian i zajął Jerozolimę i oczyścił świątynię i odnowił kult we właściwy sposób, ale zrobił to trochę inaczej. Tym niemniej Mateusz pokazuje, że on to zrobił. Wszedł do miasta, został przywitany jak król, poszedł do świątyni, oczyścił ją i oczywiście wiemy, że dalej w nauczaniu Jezus mówił, że to on jest świątynią, tak? Że to jego ciało jest świątynią, którą oni zburzą. I to jest taki kolejny zmiana pewnych pojęć, ale o tym jeszcze pewnie będziemy mówić. Dalej będziemy czytać o tym, że Jezus zaczyna nauczać o tym, że przez to odrzucenie ten tradycyjny Izrael stał się wtedy bezużyteczny i przestał być częścią Bożego planu. Więc te historie bardzo mocno przemawiały do ludzi, którzy wychowali się w tej tradycji, którzy znali historię Izraela, znali Stary Testament. Do nas może przemawiają trochę inaczej, trochę mniej, bo nie jesteśmy z tego kontekstu, ale ustawiają pewne rzeczy wokół tego. Do tego jeszcze przyjdziemy, ale zawsze kiedy też czytam, mam jeszcze taką jedną refleksję, kiedy czytam tą historię wejścia do Jerozolimy i tłumów, które ścieliły swoje płaszcze i rozkładały palmy i krzyczały Hosanna królowi Dawida, zawsze w moim umyśle odzywa się coś takiego, że ci sami ludzie kilka dni dosłownie później byli tymi, którzy stali pod pałacem Piłata i krzyczeli: ukrzyżuj go. To były dokładnie te same tłumy. Nie wymieniła się nagle ludność Jerozolimy, nie odeszli ci, którzy go przyjęli jako króla, a nie nagle z nie wiadomo skąd nie pojawili się ci, którzy zechcieli go ukrzyżować. Ale taką moją refleksją w tym wszystkim jeszcze jest właśnie, jak łatwo jest zmienić nastawienie ludzi, jak łatwo jako ludzie poddajemy się różnego rodzaju emocją, manipulacją często, tak, że łatwo jest sprawić, że ludzie w jednym momencie krzyczą chwała Hosanna synowi Dawida, a kilka dni później ci sami ludzie stoją i o tym samym człowieku krzyczą ukrzyżuj go, tak, nie chcemy mieć z nim nic wspólnego, bo się zawiedliśmy. Sensem tego, to jest może kazanie, może do tamtego fragmentu, ale sensem zmiany ich też było to, że zawiedli się. Tutaj witali króla i witali go z pewnymi oczekiwaniami. Tak? Jaki on będzie, co on zrobi, jak świetnie życie zacznie wyglądać po tym, jak wszystko zostanie odnowione. My, Izraelici, będziemy rządzić wszystkimi, nie ci Rzymianie, którzy rządzą i uciskają nami. Teraz będzie nasza kolej rządzić i uciskać i będzie tak wspaniale. I w ciągu kilku dni Jezus zawiódł te nadzieje. W takim sensie ich ludzkie. Natomiast wypełnił Boży plan. Tak? Nie mamy co do tego wątpliwości. Jezus wypełnił Boży plan. Natomiast to, w jaki sposób go wypełnił, zawiodło oczekiwania tamtych ludzi. Sprawiło, że od ludzi, którzy go wielbili, zamienili się w tych, którzy go skazali. I myślę, że często to jest też coś, co żyje w nas. Tak znowu, anachronicznie przechodząc na nasze czasy, my mamy oczekiwania względem Boga. To jest ludzkie, to jest naturalne, każdy z nas ma. I pytanie jest, co się dzieje, kiedy te oczekiwania się nie spełniają? Ja myślę, że jak jesteście w kościele od iluś tam lat, ja też jestem lat ze 20 i mógłbym całą listę... Pamiętam, wiecie, takie doświadczenie miałem, jak się tylko nawróciłem, kiedyś z kolegą szliśmy, Marek Głodek był naszym pastorem w Ełku i pamiętam, że Marek kiedyś nam opowiadał, ile to on ludzi zna, którzy odeszli od Boga, odeszli z kościoła, obrazili się. I my będąc tam może pół roku po nawróceniu szliśmy i mieliśmy taką dyskusję, jak dziś ją pamiętam, że jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, żeby człowiek, który poznał Chrystusa, który przyszedł do Niego i byliśmy w takiej euforii od tego sami, jak to jest możliwe, że odejdzie? I to było pół roku po naszym nawróceniu. Dzisiaj sam bym mógł stworzyć potężną listę ludzi, którzy zrobili dokładnie to samo. Czyli przyszli z oczekiwaniami, nie dali zmienić tych oczekiwań Bogu i obrazili się na Boga i odeszli, bo nie spełnił tego, co oni od Niego chcieli. Przeszli od uwielbienia do skazania, tak to nazwijmy, do odrzucenia. Tak? Jest to coś, co jest częste. Jest częste w kościołach. Ludzie przychodzą, tak, bo często tak jest, bo tak głosimy Ewangelię. Tak? Przyjdź i Pan rozwiąże wszystkie Twoje problemy i Twoje życie stanie się miłe, przyjemne i obfite. No a później nie do końca tak się dzieje i wielu się... Więc być może to my sami wprowadzamy niektórych ludzi na minę tak zwaną i sprawiamy, że gdzieś to się gubi. Ale to tak jak mówię, to jest na marginesie tylko taka kolejna myśl czy kontrast z dalszymi historiami. Kochani, kiedy my, tak właśnie jak myślałem sobie też o tym wszystkim, to stwierdziłem, że podzielę się z wami taką metodą. Kiedy uczymy ludzi czytać Biblię tam na Syberii, często ludzi bardzo prostych, w takim dobrym sensie, po prostu prostych, fajnych ludzi, ale prostych w dobrym sensie, to mówimy im, jak czytasz jakąś historię, jakiś fragment, to zadaj 5 pytań, jak 5 palców, żeby było łatwo zapamiętać. 5 pytań. I też wam chcę sprzedać taką metodę. Jak czytacie Biblię i chcecie mieć jakieś refleksje, zadajcie 5 pytań. Po pierwsze, to są proste pytania. Pierwsze, co wam się podoba w tej historii albo w tym fragmencie, który przeczytaliście? Zatrzymajcie się i zapytajcie się sami, co mi się w tym podoba? I w tym fragmencie, który czytaliśmy, ja bym powiedział krótko tak, że mi podoba się to, że Bóg wypełnia swoje obietnice. Że tak jak obiecał, tak je wypełnił. Tak jak obiecał, że ten mesjański król przyjdzie i zmieni rzeczywistość, tak to uczynił. Że proroctwa sprzed setek lat wcześniej wypełniły się w tym momencie, w tych wydarzeniach, których Jezus dokonał. To mi się podoba. Drugie pytanie jest, co ci się nie podoba w tym fragmencie? Co ci się w tym fragmencie nie podoba? W tym fragmencie mi się nie podobają właśnie takie dwie rzeczy. Po pierwsze, że przywódcy Bożego ludu okazali się nie przywódcami Bożego ludu, ale okazali się, jak to nazwać, ludźmi, którym bardziej zależało na sobie i swoich przekonaniach niż na Bożym planie. I myślę, że to jest coś, co też jest istotne i czasami niestety spotykane, gdzie ludzie, którzy mają być przywódcami Bożego ludu, bardziej troszczą się o siebie i swoją pozycję niż o to, co Bóg czyni. I patrząc na to, co Bóg czyni, mogą być oburzeni, tak jak ci faryzeusze byli oburzeni tym, co oglądali. Dla nich to nie było to, co miało być. To nie było takie wypełnienie tych proroctw, jakie oni uważali za słuszne. A oni uważali się za tych, którzy mogą to określać. Więc to mi się nie podoba. Trzecie, co to uczy nas o Bogu? Co ta historia, co ten fragment uczy nas o Bogu? Czy pierwsze, co mi się podoba, drugie, co mi się nie podoba? Trzecie, co się dowiedziałem o Bogu nowego albo starego? Ale co się dowiedziałem o Bogu? Kochani, ja się dowiedziałem o Bogu, że ma plan. Że ma wieczny plan, który realizuje. Bóg ma pewien plan, który zaczyna się realizować w Księdze Rodzaju i kończy, i w pewnym sensie proroczo widzimy, że kończy się w Księdze Objawienia. Więc Bóg jest wierny w tym, co robi. Bóg ma plan i go realizuje. Czwarte, czego dowiadujemy się o człowieku? Co mi się podoba, co mi się nie podoba, co się dowiaduje o Bogu, co się dowiaduje o człowieku, jest czwartym pytaniem. No ja się dowiaduję o człowieku to, że jest w przeciwieństwie do Boga ludzie nie są wierni. W przeciwieństwie do Boga ludzie troszczą się o siebie, tak jak ci przywódcy. W przeciwieństwie do Boga ludzie szukają swego i są zawiedzeni i są gotowi później sprzedać to, co jednego dnia są entuzjastami, 3 dni później są przeciwnikami tego, co się działo. Dlatego, że ich oczekiwania zostały zawiedzione. Tacy jako ludzie jesteśmy. Taki ja jestem. I piąte, co w związku z tym? Bardzo proste 5 pytań. Jeszcze raz. Co mi się podobało, co mi się nie podobało? Co się dowiedziałem o Bogu, co się dowiedziałem o człowieku? I piąte, co w związku z tym muszę zrobić? Wiecie, kochani, czytanie Biblii bez zastanowienia się, co w związku z tym prowadzi, jak Jakub mówi, że człowiek się przejrzał w lusterku, tak, zobaczył, że jest brudny, potem odwrócił się i poszedł dalej. Tak? Po to się przeglądamy w lustrze, żeby te ewentualne brudy usunąć, tak? Żeby coś zmienić. Więc co w związku z tym? Co w związku z tym? I myślę, że ten fragment mówi nam, że tak jak Bóg jest wierny, my mamy być wierni jako Boży lud. Mamy być wierni właśnie w tym, żeby poddać się naszemu królowi, stać się tym narodem już tu i teraz. My nie będziemy narodem dopiero gdzieś tam w jakimś przysłowiowym niebie, nie będziemy narodem gdzieś tam po naszej śmierci. My tu i teraz jesteśmy Bożym narodem. Jak śpiewaliśmy jedną pieśń, jesteśmy Bożym kapłaństwem. Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym, tak? Śpiewamy. I czasami nie zgubmy perspektywy. My nim jesteśmy tu i teraz. Dzisiaj. Jutro, pojutrze i w każdej chwili naszego funkcjonowania. Nie po śmierci, nie przez 1,5 godziny w niedzielę, nie w jakimś określonym czasie, ale tu i teraz. Więc w związku z tym bądźmy wierni w tym właśnie, żeby tym Bożym ludem być. A docelowo to oznacza bycie błogosławieństwem. Tak jak mówiliśmy o Abrahamie. Bycie błogosławieństwem. Bóg powołał Abrahama, żeby był błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi. I też akurat to przepuściłem, jeszcze tylko wrócę. Ten fragment, kiedy Jezus mówi, dom będzie nazwany domem modlitwy, tutaj się obcina, ale w Starym Testamencie w Izajaszu mówi domem modlitwy dla wszystkich ludów. Więc Jezus też mówi o tym, czy daje taką sugestię, że ten Boży plan nie będzie dotyczył tylko Izraela, który się uważał za Boży lud, ale to będzie dom modlitwy dla wszystkich ludów. Że ten plan będzie szerszy dla każdego. Także kochani, tak idzie dalej ta historia i dalej będziemy czytać na kolejnym nabożeństwie.